nami jest ksiądz Grzegorz Szczygieł, proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej w Krakowie. Jak Matka Boża Saletyńska, to z pewnością Saletyn. Pozdrawiam księdza serdecznie.
Bardzo mi miło, ksiądz Grzegorz Szczygieł, zostałem przedstawiony. To ja.
Tak, dokładnie tak. No i zacznijmy od takiego pytania. Patrzę się na księdza, patrzę i tak sobie myślę, ksiądz te długie włosy to tak zapuścił na cześć Pana Jezusa i tą brodę, żeby wyglądać jak Jezus, jak porządny, prawosławny, wschodni ksiądz. Broda, długie włosy. Czy to jednak bardziej fascynacje muzyczne?
Ja myślę, że po prostu to jest taki wizerunek, który lubię. I nie ma tutaj jakichś głębokich teologicznych podtekstów. Po prostu... W szkole średniej nosiłem długie włosy, tak, wtedy słuchałem też muzyki heavy metalowej. Jakieś to miało ze sobą współgranie. Natomiast potem, właśnie jak trafiłem jeszcze 15 lat temu tutaj, czy nawet więcej, do parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Krakowie, jeszcze jako katecheta, dzisiaj tam jestem proboszczem, to jakoś tak chciałem mieć troszkę dłuższe włosy, bo nie wiedziałem specjalnie, jak je uczesać. I
no
tak
właśnie,
ale
w seminarium też tak było, bo to jest
takie
pytanie,
w seminarium tak nie było.
Trzeba było krótko obciąć, nie?
Tak.
A za długie ganiali, czy nie bardzo?
To znaczy, ja mam jeszcze troszeczkę taką nietypową historię, bo ja byłem księdzem diecezjalnym. Ja dokonałem transferu. Czyli,
wow.
Czyli przeszedłem z diecezji
czyli
do...
Czyli wykupili księdza jak piłkarza Saletyni od diecezji.
Tak, coś takiego. Znaczy to z mojej strony była inicjatywa, właściwie z boskiej strony była inicjatywa, ale tak, ja diecezjalne seminarium skończyłem, ale tak podejrzewam, że to czy to było diecezjalne, czy zakonne, to jednak włosy krótkie. A potem na taką fanaberię zrobiła się też przestrzeń.
Ale na parafii nie było? Proboszcz nie przyszedł i nie powiedział księże, takie długie włosy.
Proboszcz też miał troszkę dłuższe i potem jeden z moich współbraci też miał dłuższe, tylko kręcone i myślę, i już spotkałem też w życiu paru innych, którzy też długie włosy mieli. Myślę, że powoli to chyba nie jest sensacja. W szkole, w której uczyłem w Krakowie pedagog miał długie włosy, nauczyciele mieli długie włosy.
No tak, ale pedagog, nauczyciele, okej, okay, ale ksiądz to naprawdę urzające. Ale dobra, zostawmy te włosy. A broda?
A broda to już ma wielu ludzi.
No to już w ogóle nie, ale kiedyś, ja przypomnę, był taki czas, pewnie najstarsi ludzie tego nie pamiętają na ziemi, ale był taki czas, kiedy ksiądz katolicki poza misjonarzem powinien być gładko ogolony, łaciński, po wschodnim i poza kapucynami.
Ja nie pamiętam już tego czasu, ale wiem, że kiedyś spowiadałem w jednej miejscowości, gdzie kapucyni mieli klasztor, mają klasztor i to nie był kościół kapucynów, tylko fara. I jedna pani, kiedy przyszła do mnie do spowiedzi, to powiedziała, nie dowiedziała już, jak się cieszę, że mogę się wyspowiadać u księdza kapucyna, bo już bym nie doszła do klasztoru, a do fary jeszcze
doszłam. Czyli broda jednak coś znaczy. A to teraz jeszcze tą muzykę metalową. W seminarium też ksiądz słuchał muzyki metalowej, bo to w pewnych środowiskach uchodzi za taki dowód przynajmniej małej pobożności, jak się takiej głośnej muzyki. No nie będę wskazywał, ksiądz doskonale wie w jakich. I są takie środowiska katolickie, które mówią, że jak się słucha muzyki metalowej, a już szczególnie jak się słucha od tyłu, to jest masakra po prostu, to demon wchodzi natychmiast.
Znaczy, ja się cieszę, że w czasach, kiedy ja byłem w seminarium, to akurat debiutował zespół 2TM23, to był oddech
tak,
dla nas,
chrześcijański metal,
że czysto
tak.
Pobożne teksty siadły na taką,
ale
na
tylko,
taką muzykę.
Tylko pobożnych tekstów ksiądz słuchał?
Nie, przecież to heavy metal raczej to
mało
różne teksty
jest.
Są, nie? Ale jak się nie zna za dobrze angielskiego, to można słuchać.
Teraz już ksiądz zna i dalej ksiądz słucha metalu, czy teraz już tak znaczy, bardziej pobożnie, Bach,
ja tak,
Mozart?
Się... Nie, aż tak może nie, no coś tam czasami lubię, ale nie nagminnie. Raczej takim jestem konsumentem muzyki różnej, jakiej akurat potrzebuję w danym czasie. I niekoniecznie to jest...
No ale doszło mnie słuchy, że ksiądz zabiera parafian na koncerty rockowe, na festiwale. No to nie tak znowu
ja?
Takie różne.
No tak, a tak, na Przystanek Jezus. Byliśmy w tamtym roku w 15 parafian z różnych naszych rzeczywistości parafialnych. Udało się ze mną w pobożne miejsce, jakim jest Przystanek Jezus, tuż obok Poland Rock Festival.
Ale tylko ewangelizowaliście tam, czy też wam się zdarzało czasem jednym uchem, tak oczywiście przy okazji, słuchać tych straszliwych dźwięków? Ironicznie.
Ballet for my Valentine's to nawet trochę słuchałem. No akurat lecieli tam ze sceny. No, ja powiem tak, no przyjemne z pożytecznym.
To jest niech ksiądz jeszcze powie, jak idzie się do seminarium, jak się jest młodym człowiekiem, młodym metalem, rozumiem, że jako młody człowiek to ksiądz pewnie też chodził w kurtkach skórzanych, z koszulkami, z odpowiednimi napisami, z długimi włosami.
Różnie, jak bo to...
Więc już było umundurowanie, chciałem powiedzieć. I jak to jest, jak się później trafia do środowiska, no jednak, jakim jest seminarium? Czyli jednak trochę zamkniętego, trochę z wojskowym drylem, no i także z umundurowaniem, tylko innym.
Jak to jest? A czego dotyczy konkretnie pytanie? No,
Czy to jest trudne? Czy to jest trudne? No włosy trzeba obciąć, to już tak. Wiemy, bo to już ksiądz powiedział. Tak. Ale czy to jest trudne przestawić się z takiego młodzieńczego życia metalowca na życie kleryka?
Jest trudne. Bo to mimo wszystko jest życie skoszarowane, życie zamknięte, życie w pewnym rytmie. Natomiast myślę, że tutaj bardzo duże znaczenie ma motywacja, z jaką się do tego seminarium wstępuje.
Da się przeżyć, ale trzeba wiedzieć po co.
Myślę, że to jest istotne, najistotniejsze.
Rozmawiam z księżmi, to bardzo wielu z nich, także byłych księży, można poznać po pewnym specyficznym sposobie mówienia, po pewnym specyficznym tonie głosu i po pewnym specyficznym stylu bycia. No i niektórzy mówią, że to jest efekt seminarium. Ma ksiądz takie wrażenie?
Myślę, że nawet nie tylko seminarium, ale to chyba jest tak, że tego tonu takiego kaznodziejskiego, czy kurialnego, czy nie wiem jak go nazwać, to się nabywa nie tylko w seminarium, tylko potem w kapłaństwie też. I nie wiem, jak to wytłumaczyć. Ja myślę, że tutaj kluczem jest to, czy ksiądz da się zamknąć w jakiejś kapłańskiej bańce, czy tej bańki nie ma, albo ona jest jakaś taka bardziej do przejścia. To znaczy, tak zauważyłem, że różne środowiska tworzą sobie takie bańki. Lekarze mają bańki, prawnicy spotykają się w swoim gronie. Jeśli ksiądz spotyka się tylko w gronie kapłańskim, albo zamyka się tylko do jakiegoś takiego środowiska przykościelnego, to rzeczywiście no, może się nauczyć w takim stylu żyć, w takim baroku kościelnym. Natomiast niekoniecznie musi to być reguła, niekoniecznie musi to być zasada.
Nie, oczywiście nie ma takiej zasady nigdy, ale jeszcze wrócę chwilę do seminarium.
A że się tak zapytam, a jak rozmawiamy, to słychać bardzo ten barok?
Aż tak bardzo nie. Spokojnie.
Ale słychać.
Nawet tak bardzo nie wygląda na księdza. Wie ksiądz, to jest ciekawe, dlatego że no oczywiście ja, to nie jest tak, że ja nie znam wielu księży, znam trochę księży. Na
tak
przykład
sądzę.
Księża często mówią takim łagodniejszym głosem, o tak bym powiedział. Takim głosem...
A ja
psychoterapeutyczno-coachowym.
Ja tak, umiem trochę. Taki. To też myślę, że umiem.
Ale to zostawmy, bo ja nie chcę jakby nie tutaj wchodzić w żadne złośliwości. Zapytam się jeszcze o seminarium, dlatego że to jest długich 6 lat. Długich 6 lat ksiądz to łagodnie określił, trochę życia skoszarowanego. Na przykład życia na dzwonek. No dzwonek umowny, to znaczy o jakiejś porze jest posiłek, o jakiejś porze jest nauka, o jakiejś porze idzie się spać. Czy to rzeczywiście przygotowuje do życia kapłańskiego, które później no, nie biegnie według takich dzwonków? No to znaczy ksiądz jest zakonnikiem w tej chwili, ale księża diecezjalni nie odmawiają razem liturgii godzin, a klerycy odmawiają ją razem. Księża diecezjalni rozchodzą się do swoich zadań i albo sobie sami ułożą ten dzień, albo sobie go nie ułożą. I pytanie, czy seminarium do tego życia później księdza przygotowuje?
Ale to... Ja myślę, że tu już jest odpowiedź na to pytanie, dlatego że seminarium nie odbiera człowiekowi ani rozumu, ani wolnej woli i to nie jest sformatowanie jakiegoś programu, który potem ma działać automatycznie. Pozostajemy ze swoją dobrą wolą, pozostajemy z poszukiwaniami, z pragnieniami. Ja muszę powiedzieć, że to jest niemal wręcz konieczne, żeby sobie samemu jakiś rytm życia narzucać. Żeby żyć w jakimś porządku, może elastycznym, może niekoniecznie każdy dzień musi wyglądać tak samo, ale jakiś rytm nas chroni, nas zachowuje, pozwala funkcjonować. Zresztą ja myślę, że to nie jest tylko specyfika księży, dlatego że w każdym zawodzie, w każdym powołaniu, w każdej pasji, jeżeli dzieje się bardzo dużo, to bardzo dużo można zmieścić tylko w życiu, które jest w jakimś rytmie, w jakimś uporządkowaniu. Jeśli to jest chaos, to się wiele rzeczy gubi.
No to pytanie, jaki jest rytm księdza? Co wyznacza rytm życia księdza?
Księdza, czyli mnie? Czy,
tak,
czy
księdza, księdza, czyli księdza, ale w ogóle też księdza. No, jest ksiądz zarówno sobą, Grzegorzem Strzygłem, jak i księdzem, do tego jeszcze zakonnikiem. To w ogóle strasznie dużo tych tożsamości, ale zostawmy. Rytm życia księdza Grzegorza, co wyznacza?
Moment wstania z łóżka.
Łatwo się wstaje?
Mi akurat łatwo. Ja mam się budzę często przed dzwonkiem. Ale zdaję sobie sprawę z tego ostatnio, bo to też można regulować. 6:10, ale chyba przejdę na 6, bo tak zauważyłem, że mi dobrze robi, jak mam jeszcze.
Bardzo polecam
za
10, 6, to jest fantastyczne.
Bywało i 5:30, także to zależy od tego, w jakiej placówce się pracuje, w jaką się ma parafię, jakie się ma obowiązki.
6:10 pobudka i co potem?
6:40 jucznia, czyli odmawiamy razem liturgię godzin. O 7:00 msza święta albo konfesjonał, albo mam czas do dyspozycji do śniadania, potem wspólne śniadanie, a potem obowiązki takie, jakie kto ma. Katecheci idą do szkoły.
A proboszcz co robi w tym czasie?
Proboszcz,
zarządza.
Proboszcz patrzy.
Pracuje dużym palcem.
Ja się muszę tego nauczyć dopiero. Ja jestem od niedawna proboszczem, drugi rok, więc muszę powiedzieć, że jeszcze mnóstwo rzeczy nie umiem, ale muszę powiedzieć, że proboszcz wtedy patrzy w swój zeszycik, gdzie ma to wszystko napisane, bo inaczej by zginął w tym całym chaosie. I z tych wszystkich szczegółów próbuje wybrać te, które są na dzisiaj.
Bo rozumiem, że proboszcz to też jest robota zarządcy tak naprawdę. To znaczy, poza tym, że duszpasterza, to kogoś, kto musi ogarnąć rachunki,
no, niestety,
kto musi ogarnąć remonty, kto musi ogarnąć, który z kolegów, zakonników, współbraci, tak ładnie powiedzmy, będzie co robił. Mhm. No i jeszcze musi przyjąć od czasu do czasu ludzi.
Tak, i ja muszę powiedzieć, że to mnie akurat bardzo uwiera, bo ja mam za sobą gdzieś 20 lat, powiedzmy, życia jako duszpasterz. I teraz, jak zostałem proboszczem, ja z zadziwieniem patrzę, że mnóstwo tych zajęć, które muszę robić, to jest menadżerka. To jest po prostu załatwianie jakichś rzeczy, począwszy od tego, że coś tam cieknie, coś się zepsuło, tutaj jakieś rachunki trzeba popłacić, tam załatwić jakieś sprawy urzędowe, formalne. Szczerze mówiąc, nie lubię tego.
Ale na szczęście w przypadku księdza, jak ksiądz jest zakonnikiem, to jest tylko kadencyjne. Posiedzi ksiądz 4 lata.
Liczę na to.
Więc potem jest to południe, to już mówiliśmy o tym, program dnia. Trzeba menadżerkę odstawić, pozarządzać, kasę zorganizować albo policzyć, albo zdobyć, bo to rozumiem, że też takie rzeczy się załatwia jako proboszcz. A potem, no bo potem tak normalnie to jest jakiś obiadek, nie? Czy jeszcze są jakieś modlitwy po drodze?
Modlitwa południowa 12:50. Obiadek o 13:00.
No, to tak regularnie strasznie.
Na obiadek przychodzi kto może, bo czasem księża mają swoje obowiązki katechetyczne na przykład, albo wypada pogrzeb.
Ale oni jedzą później, czy w ogóle? Jak
później.
Mają obowiązki, to nie jedzą.
Później.
To nie ma, post jest ścisły, jak nie
no,
jedzą.
No nie, jedzą później.
No dobra, a ksiądz co potem robi? Po obiedzie.
Ciąg dalszy.
Czyli znowuż menadżerka.
Ja powiem tak, tego jest więcej niż ja jestem w stanie przerobić w jeden dzień. Ja raczej zauważyłem, że przy tych wszystkich, znaczy pewnie to w różnych parafiach różnie sobie proboszczowie ustawiają. Ja nie jestem tutaj aż tak wielkim specjalistą czy znawcą, ale muszę powiedzieć,
to
że...
To też dodajmy duża krakowska parafia, to też jest istotna informacja. No, w porównaniu z wiejskimi parafiami to jednak
to
dość duża, zakładam.
Tak. I muszę powiedzieć, że raczej ja się muszę uczyć tego, żeby umieć się zatrzymać. Żeby umieć odłożyć te pewne obowiązki na później. Ja jestem, tak siebie postrzegam jako człowiek taki trochę nadodpowiedzialny, więc mnie raczej ta odpowiedzialność pochłania i w ramach jakiejś takiej higieny życia psychicznego też raczej muszę się uczyć tego, żeby umieć to odłożyć, powiedzieć, nie, na dzisiaj... Szczygieł na dzisiaj stop, tyle. Więcej nie, bo przedawkujesz.
Bo rozumiem, że jeszcze są kolejne modlitwy, tak? No bo jak ksiądz mówi, modlitwa brewiarzowa, to poza jucznią, poza modlitwą południową są jeszcze nieszpory, godzina czytań i kompleta. I to wszystko trzeba zmieścić.
To
bo
już...
jak rozumiem, to jest obowiązek księdza, żeby odmawiać.
Tak, ale w przypadku naszych akurat parafii, czyli tam, gdzie jest dość intensywne duszpasterstwo, to te resztę obowiązków liturgicznych my już mamy we własnym osobistym zakresie. Czyli znaleźć sobie czas na modlitwę, rzucić wszystko na różaniec, na to, żeby może coś podczytać, przygotować to.
No właśnie, a to też są obowiązkowe rzeczy, bo tak, brewiarz jest obowiązkowy dla każdego księdza. To jest ciekawe, bo ksiądz nie musi codziennie odprawiać mszy świętej, musi tylko uczestniczyć. I mówimy teraz o prawie kanonicznym, tak. O niczym więcej. Musi tylko uczestniczyć we mszy świętej w niedzielę i święta nakazane, nawet nie musi jej odprawić, ale za to brewiarz to musi odmawiać codziennie pod karą grzechu, dodajmy. To jest bardzo surowa sankcja. A poza brewiarzem, no to jest powiedzmy, zależy jak się szybko odmawia, ale powiedzmy 45 do 50 minut, jak się wolno odmawia, a pewnie można szybciej tak skondensować.
Brewiarz?
Jezuici mówią, że w ogóle można odmówić alfabet i wtedy jest cały brewiarz, bo przecież brewiarz składa się z liter.
Lubię jezuitów.
Ale no, zupełnie poważnie. Ile ten brewiarz trwa i czy macie jako saletyni jeszcze jakieś inne dodatkowe modlitwy obowiązkowe?
To znaczy tutaj, ile brewiarz trwa? No ten mój, ja zauważyłem, że jak szybko sobie go odmawiam, to bardziej się na nim skupiam, niż gdy mi się wleczę. Ale powiem jedną ciekawostkę, dobrze? Która tutaj dobra, może jasne. Będzie nawiązywać do tych rzeczy, o których już mówiliśmy. Pamiętam taki jeden wieczór, to już kilkanaście chyba lat temu, że oprócz juczni nic nie miałem z tego brewiarza odmówione, a to już zbliża się, to już jest wieczór, ja już jestem przemęczony, chcę mi się spać. Mówię, jak ja ten brewiarz odmówię? I wtedy sobie puściłem w tle muzykę. John Petrucci. To Dream Theater, klimaty. Piękna muzyka do brewiarza. Taka rytmiczna. Naprawdę świetnie się odmawia brewiarz do heavy metalu.
A nie zdarzyło się księdzu usnąć nad brewiarzem?
Znaczy, zdarzyło
rozumiem,
się.
Że przy tym,
zdarzyło
przy tej,
się.
Przy tej buzie to nie.
Zdarzyło się, ale... Znaczy zdarza się nawet dość często, natomiast no raczej akurat pilnuję, żeby mi ten brewiarz nie zostawiał, ale nie zostawał. Natomiast no, muszę tak powiedzieć, że mi siadł kiedyś właśnie brewiarz, bo nie, w ogóle liturgia godzin jest skonstruowana do śpiewania, do celebracji liturgicznych, więc nawet to tłumaczenie psalmów do brewiarza jest... I ono jest inne, ono jest właśnie takie poetyckie, rytmiczne.
No, w ogóle psalmy są do śpiewania.
Tak,
je napisano.
Więc mi w cudzysłowie siedzi brewiarz z podkładem, nie wiem, jelonka. Dobre to jest. Nie śpi się.
W ten sposób, okej, okay, no tak. Się nie śpi. A jakieś inne modlitwy, różaniec, koronka, no naprawdę jest full w pobożności ludowej, a saletyni, jako zgromadzenie związane z objawieniem Matki Bożej z La Salette, no są maryjni, więc może ten różaniec
no mamy, z tym, że dzisiaj odchodzi się od tego, żeby narzucać praktyki takie już, powiedzmy, bardziej prywatne, z góry. Raczej myślę, że to jest kwestia poszukiwań i potrzeb duchowych, indywidualnych każdego z nas, każdego z zakonników. Oczywiście różaniec jest pewnego rodzaju standardem. Koronka do Miłosierdzia Bożego jest standardem. Dla mnie adoracja na Świeżego Sakramentu codziennie jest standardem. No mam uprawnienia, mogę sobie tabernakulum otworzyć, więc nie ma problemu, nie?
Samoobsługa. Ksiądz Grzegorz Szczygieł, proboszcz parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Krakowie jest naszym gościem. No to zadam pytanie, a zakochał się ksiądz kiedyś?
Tak.
Ale jako nawet ksiądz, czy wcześniej?
Wcześniej jako ksiądz. Nawet takie pytanie miałem ostatnio na festynie parafialnym.
Parafianka zadała, czy parafianin?
Nie pamiętam, ale pamiętam, że chwilę mi zeszło, zanim wymieniłem wszystkie imiona.
To kawał drogi, to długo, wow.
Ale wolno dziewczyny... się zakochać.
Ja nie mówię, że nie, ale dziewczynę ksiądz miał, zanim ksiądz poszedł do seminarium, czy nie?
Trudno mi powiedzieć nawet. Jest taki pewien związek, który mógłbym tak jakoś opisać sprzed seminarium.
Ale zerwał ksiądz z tą dziewczyną, żeby pójść do seminarium, czy to się rozpadło wcześniej?
Różnie. Zależy, o którą byśmy pytali.
Aha, to było dużo takich. A wiedziały, że ksiądz o tym myśli?
Nie wiem.
Nie, pytam się, bo mam kolegę księdza, o którego dziewczyna dowiedziała się, że idzie do seminarium, jak znalazła u niego na stole podanie o przyjęcie do seminarium.
Myślę, że bardzo, bardzo nieuczciwie postąpił.
Myślę, że sam nie wiedział do końca, ale bardzo fajnym księdzem jest.
A jest księdzem.
Jest księdzem, ma relację z tą kobietą. Znaczy relację w znaczeniu, ona ma męża, dzieci i tak dalej, ale no, niezbyt często się spotykają, bo on mówi, że to by było mało rozsądne spotykać się zbyt często. No dobrze, no jak się już ksiądz zakocha, to co wtedy? No bo to jest taki moment z jednej strony fantastyczny, a z drugiej strony no niełatwy, jak człowiek musi wrócić do pustego pokoju i usiąść nad tymi dokumentami.
Jakimi? Aha, tymi.
Ja zarząd czymi, jakimiś, tak, tak.
O nie, to teraz, powiem szczerze,
teraz
to
nie ma ksiądz czasu się zakochać.
Że z wiekiem libido spada, więc ja już nie pamiętam, kiedy to było.
Oj, przepraszam, mnie jeden Saletyn kiedyś powiedział, że podróżował z pewnym bardzo już takim świątobliwym staruszkiem, 93-letnim, no i było lato, były piękne kobiety i pyta się ten młodszy Saletyn tego starszego, kiedy w końcu przestanę się na nich gapić? A on do niego mówi, to 3 dni po śmierci.
Mhm. Aczkolwiek, no, nie wiem, czy o tym samym mówimy teraz.
Nie wykluczam.
Bo, no, mówimy, czy mówimy o sferze seksualnej, czy o związku emocjonalnym?
Mówimy o seksualności, mówimy o tym, nie tylko o seksualności, mówimy też o takiej potrzebie relacji.
Mhm. I życie zakonne, czy życie księdza, to nie powinno być życie, które jest osamotnieniem. Bo my jesteśmy w relacjach, tylko nie wszystkie relacje muszą mieć wymiar seksualny albo wymiar związku takiego wyłącznego z jedną osobą. I tutaj ja powiem tak, że mam takie wrażenie, że troszeczkę nie rozumiemy słowa celibat. Znaczy nie rozumiemy.
Ksiądz to w ogóle nie żyje w celibacie, tylko śluby czystości złożył. To jeszcze co innego.
Ale ja byłem wcześniej księdzem diecezjalnym.
Wiem, pamiętam, celibat, ale w tej chwili to najpierw był celibat,
a teraz jest... Mam drugą nakładkę po prostu. Jeszcze mam śluby zakonne. Taki,
rozumiem, taka aplikacja z dodatkową nowinką, nowością.
Tak, tak. Upgrade'owane mam to wszystko.
Tak, upgrade jest. Ale no, ostatecznie oczywiście w takiej praktyce to się sprowadza do bardzo podobnej rzeczy, czyli do tego, że nie wolno mieć żony.
Nie. I właśnie tutaj bym się nie zgodził z taką definicją. Mogę?
To niech ksiądz, oczywiście, no to ja mam żonę, więc ja się nie znam na tym, co znaczy celibat.
Nie wiem, czy powiedzieć, czy zazdroszczę, czy współczuję. Różnie bywa.
Ja się tu współczuję, ale to już bez żadnej złośliwości. Żona to jest najcudowniejsza rzecz i najcudowniejsza osoba, jaka mnie w życiu spotkała.
To zazdroszczę. Natomiast jeśli chodzi o celibat, chciałbym powiedzieć, co z czego wynika tutaj. Dlatego, że sama ta wstrzemięźliwość seksualna i to, że nie wchodzimy w związek małżeński czy w związek z kobietą, jako zakonnicy, może powiem bardziej, to jest celebracja wyłączności dla Boga, dla Chrystusa. I to jest istotą, że gdzieś tutaj kluczem jest to, jak ja bardzo głęboko i intymnie wejdę w zażyłość, w spotkanie z Bogiem, z Chrystusem. I to tak naprawdę napędza celibat. Bo proszę zobaczyć, że to nie jest coś, co nie występuje w przyrodzie tak naprawdę poza kościołem czy poza księżmi.
Nie, w bardzo wielu religiach występuje celibat, a w ogóle są filozofowie, którzy mówią, że w celibacie się lepiej myśli. Ale wie ksiądz, to jest oczywiście jeden element, ksiądz ma rację. Z drugiej strony jest tak, że cała duchowość, cała ta sfera głębokich także relacji nie wyłącza libido. Nie sprawia, że ten wymiar erotyczny przestaje istnieć. On nadal jest. Nawet u najbardziej świątobliwych starców wschodnich on się pojawia.
No i...
No i jest właśnie to pytanie, które zadaje sobie bardzo wielu ludzi. Jak sobie z tym radzą? Jak oni sobie z tym radzą?
No niektórzy sobie nie radzą. Czasami są problemy z opanowaniem libido, ale generalnie ja muszę powiedzieć, że nie róbmy z tego tragedii większej niż jest. Dlatego, że jeżeli ktoś prowadzi życie duchowe, to też są takie narzędzia i duchowe, i ludzkie, żeby sobie z tym radzić. No, proszę zobaczyć, że generalnie no, libido to nie jest jedyna siła, która w nas działa. Ja wiem, że może tutaj z Freudem można by było trochę dyskutować, ale też można popatrzeć na to w taki sposób, że jeśli ja mam, mówiliśmy o tym wcześniej, mam uporządkowany dzień, mam swoje zaangażowania, mam pewną troskę o jakąś higienę, żeby w tym wszystkim się nie, w cudzysłowie kolokwialnie mówiąc, nie zajechać. Jeżeli ja zadbam o odpoczynek, jeżeli mam jeżeli mam też satysfakcję, taką ludzką nawet, czy w ludzkim wymiarze, z życia duchowego, to jest jakaś przeciwwaga dla libido.
To na koniec, bo kończymy nasze spotkanie. A czego by ksiądz sobie jako ksiądz życzył w tym dniu, tak go nazwijmy żartobliwie, Międzynarodowym Dniu Księdza?
Czego bym...
Kobiety dostawały rajstopy w Dzień Kobiet i goździka, a ksiądz jakie życzenia by chciał dostać?
Ja teraz pojadę pobożnie, dobrze?
Dobrze, no pobożnie. Nie, no, zabrzmi, się rozumiem, no zawodowo zabrzmi... trzeba. Znaczy, wierzę też, że szczerze, ale też zawodowo.
Ja bym życzył sobie, żeby każdy człowiek spotkał Jezusa tak, jak Jezus chciałby go spotkać.
To myślę, ksiądz, że... innym życzenia, ja się pytam, co ksiądz sobie życzy.
Nie wiem, czy mi trzeba coś więcej. To jest coś, co jakoś jest wiodącym moim pragnieniem przez całe życie, żeby ludzie spotkali tego samego Pana, którego ja spotkałem.
To jeszcze pytanie, co księżom się daje na Dzień Księdza?
Nie pamiętam. Róże, myśmy róże dostawali w parafii, nieraz pamiętam w Rzeszowie, jak pracowałem. I ja lubię te róże dostawać, bo one są ładne, ja lubię róże.
No to róża do księdza specjalnie. Bardzo dziękuję, ksiądz Grzegorz Szczygieł.
Dziękuję bardzo.
Proboszcz parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Krakowie był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.